Witam wszystkich, nazywam się Maciej Grabek i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka z cyklu poświęconego programowaniu na platformę Windows Phone 7.1 Mango. W dzisiejszym odcinku przedstawię pierwszą część zagadnień związanych z Metro UI. Krótko o mnie, na co dzień pracuję w firmie Keynos Software Ltd., natomiast po godzinach jestem aktywnym członkiem trójmiejskiej zawodowej grupy .NET, prowadzę bloga pod adresem maciejgrabek.com oraz pisuję artykuły na CodeGuru, MSDN, można obejrzeć moje webcasty na Channel 9, natomiast w styczniu 2012 roku zostałem wyróżniony tytułem MVP w kategorii Windows Phone Development. O czym dzisiaj będzie? Na początku przedstawię główne zagadnienie, jakie jest związane z Metro UI, czyli układ siatki. Dalej przejdziemy do kolorów systemowych oraz wszystkich kolorów, które możemy używać w ramach naszej aplikacji. Opowiem nieco o ikonach, dalej opowiem o czcionkach oraz przejściach pomiędzy poszczególnymi stronami naszej aplikacji. Nie zostając dłużej w PowerPoincie, przejdziemy szybko do Visual Studio, w którym to przygotowałem przykładowy projekt. Natomiast jest tutaj jedna istotna sprawa. Tak naprawdę Visual Studio w tym momencie nie jest najlepszym środowiskiem, które pozwala nam modyfikować interfejs użytkownika. W związku z tym uruchomimy dołączony do narzędzi zainstalowanych wraz z SDK Expression Blend dla Windows Phone. Dzięki niemu jesteśmy w stanie korzystać z naprawdę dużo bardziej zaawansowanych narzędzi, jakie są oferowane przez ten program w porównaniu do Visual Studio. Oto pierwsza strona, którą będziemy się zajmować, a mianowicie widać na niej kilka istotnych błędów, jeżeli chodzi o układ interfejsu użytkownika. Otóż przede wszystkim nie ma żadnych wyrównań, wszystkie elementy, które znajdują się w tym momencie na ekranie, są porozrzucane w sposób niechlujny, bezładny. To, co możemy zrobić i to, co powinniśmy tutaj zauważyć, to jest przede wszystkim spróbowanie wyrównania tych wszystkich elementów do siatki. O jeszcze dokładne informacje na ten temat Wam zaraz przedstawię. Natomiast możemy te elementy tutaj powyrównywać. Oczywiście nie robię tego w tym momencie bardzo dokładnie, natomiast co może nam w tym pomóc? Otóż Expression Blend umożliwia jedną dodatkową opcję, która jest bardzo przydatna w tym momencie, a mianowicie możliwość pokazania siatek. Dzięki pokazaniu siatek mamy możliwość przyjrzeć się dokładnie, w jakim układzie znajdują się poszczególne elementy. Te niebieskie obramowania dookoła elementów dają nam informację, gdzie ten element się znajduje, natomiast warto zwrócić uwagę na ułożenie faktycznego, widocznego elementu na siatce użytkownika. Także tak jak widzimy w tym momencie, text box oraz przycisk są ułożone równomiernie. Jeżeli chcielibyśmy je wyrównać z text blokami poniżej, wówczas należałoby nieco przesunąć obie te kontrolki tak, żeby uzyskać linię prostą. Możemy oczywiście przybliżyć odpowiednio widok, żeby mieć pewność, że takie wyrównanie faktycznie ma miejsce. Co więcej, możecie zauważyć, że na pewno tutaj na widoku czcionki nie do końca są odpowiedniej wielkości. Otóż istotna kwestia pod względem czcionek jest taka, że na przykład te dwa teksty są wyświetlane zbyt małą czcionką, ponieważ jej wielkość wynosi 10,5 wysokości, natomiast zalecana wielkość to jest 15 punktów. To jest minimalna wielkość czcionki, jaka powinna się pojawiać na naszych aplikacjach, więc warto zwrócić uwagę, aby te wielkości brać pod uwagę podczas tworzenia aplikacji. To jest przykładowa strona, która, jak wspomniałem na początku, jest zaprojektowana w zły sposób, natomiast włączę wcześniej przygotowaną stronę, która wygląda poprawnie. Otóż, na co warto zwrócić uwagę? Tak jak powiedziałem wcześniej, mamy przede wszystkim wyrównane elementy, czyli przycisk, mamy textbox wyrównany, mamy wyrównane wszystkie tekst bloki. Dodatkowo czcionka na tych text blokach jest poprawna, czyli ma co najmniej 15 punktów. Co więcej, możemy zauważyć pojawiającą się bardzo często przy okazji tworzenia aplikacji na Windows Phone wartość marginesu równą 12. Co to oznacza? Widzimy tutaj, że poszczególny text blok jest oznaczony marginesem 12, ale jest to margines względem kontenera, który go zawiera, czyli w tym przypadku grida Content Panel. Co się okazuje dalej? Ten kontener również jest oddalony o 12 pikseli od marginesu całego okna. Oznacza to mniej więcej tyle, że najczęściej pojawiającą się wartością marginesów w Windows Phone jest wartość 24. Jeżeli sumujemy 12 dla content grida oraz 12 dla marginesu poszczególnych elementów, wówczas uzbiera nam się właśnie wartość 24 i ta wartość jest najbardziej wskazana i najbardziej zalecana, jeżeli chodzi o sposób rozmieszczania elementów na ekranie telefonu. Dlaczego tak jest? Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której nasze pole tekstowe byłoby wyświetlane bardzo blisko krawędzi telefonu i tego typu wyświetlanie mogłoby stać się bardzo nieczytelne dla użytkownika, dla naszego odbiorcy końcowego. W związku z tym, jak już wspomniałem, zalecane jest odsunięcie tej siatki, tych elementów od granicy ekranu o co najmniej 24 piksele lub też o wielokrotność tej wartości, gdyż wówczas mamy pewność, że wszystkie elementy będą rozłożone równomiernie. Drugim elementem, o którym chciałem dzisiaj opowiedzieć, są kolory systemowe. Otóż na urządzeniu mamy do dyspozycji szereg kolorów systemowych, które możemy wykorzystywać w ramach naszej aplikacji. Jako kolor systemowy rozumiem kolory przypisane do danego ustawienia kolorystycznego w telefonie, które to kolory zmieniają się wraz z tym, jakie ustawienia wybierze nasz użytkownik. W związku z tym możemy zauważyć, że przykładowe pole tekstowe zamiast standardowych kolorów opisanych przy pomocy wartości czy też RGB, czy też szesnastkowych, możemy podać jeden z zasobów, czyli Color Resources. Otóż w tym przypadku mamy do dyspozycji kilkadziesiąt wręcz takich kolorów i między innymi możemy wybrać kolor Phone Accent Brush, który jest głównym kolorem dostępnym dla urządzenia, dla danego stylu kolorystycznego i oznacza on kolor, który jest używany między innymi jako tło kafelków, między innymi do zaznaczenia wybranych elementów, czy też na listach, czy na innego rodzaju fragmentach. Dzięki niemu mamy możliwość zaakcentować pewne fragmenty naszej aplikacji, właśnie korzystając z tego koloru. Dodatkowo, dzięki użyciu tychże kolorów wbudowanych w telefon, czy też wbudowanych w API, mamy możliwość dania użytkownikowi aplikację, która bardzo silnie integruje się z jego telefonem dzięki zastosowaniu wybranych przez użytkownika ustawień. Poza tym głównym kolorem mamy do dyspozycji również szereg innych. Jednym z ciekawych kolorów jest Phone Background Brush. Jest to kolor, który określa aktualnie ustawione tło, czyli dla ustawienia ciemnej gamy kolorystycznej jest to kolor czarny, natomiast dla jasnej gamy kolorystycznej będzie to kolor oczywiście biały. Jako przeciwieństwo tego koloru mamy informację zapisaną w kolorze Phone Contrast Background Brush, który to kolor pozwala nam uzyskać informacje i podkreślić dane, które powinny się wyróżniać na ustawionym przez użytkownika tle. Także w zależności od wybranej opcji kolorystycznej te wszystkie kolory będą się zmieniać i mamy pewność, że wszystkie informacje, które chcemy wyświetlić dla użytkownika, będą widoczne. Dlaczego użycie i istnienie tych wszystkich kolorów jest takie ważne? Możemy sobie wyobrazić, że tworząc pewną aplikację, będę chciał w jakiś sposób podkreślić kolory w interfejsie użytkownika. I tak jak w tym przypadku ustawię pewien kolor niebieski dla jakiegoś tekstu wyświetlanego w tym momencie na formatce. I co się okaże? Na różnych telefonach, u różnych użytkowników ten kolor będzie dokładnie taki sam, ale może się okazać, że na przykład mój wyróżniający się kolor niebieski zostanie strasznie upodobniony do wybranego przez użytkownika koloru akcentu. Wówczas całe zamierzenie, które miało polegać na wyróżnieniu tego fragmentu aplikacji, czy też tego tekstu, ulegnie zaburzeniu właśnie przez wykorzystanie kolorów systemowych. Spójrzmy zatem, jak wygląda działanie tejże strony na telefonie. Po wgraniu na emulator naszej aplikacji możemy przejść do właściwej strony i widzimy, że dla czerwonego ustawienia akcentu wszystkie wybrane przez nas kolory są czerwone. Co więcej, jeżeli przejdziemy do ustawień systemu, znajdziemy tam rzeczywistą listę kolorów, których powinniśmy unikać w naszych aplikacjach jako ustawionych bezpośrednio. Czyli mamy tutaj kolory rozpoczynające się od magenty poprzez zielenie aż do ciemnej zieleni, czerwieni i koloru niebieskiego. Warto mieć na uwadze to, żeby w naszych aplikacjach nie używać tychże kolorów, ponieważ mogą zlać się z kolorami akcentowymi w telefonie użytkownika. Oczywiście istnienie kolorów systemowych nie zmusza nas w 100% do korzystania z nich. Możemy zadecydować, że nasza aplikacja ma się wyróżniać czymś innym i niezależnie od ustawień użytkownika będzie posiadała na przykład białe tło. Taka sytuacja jest w przypadku aplikacji dla Twittera, dla Office'a stworzonego bezpośrednio przez firmę Microsoft, także tego typu sytuacje są dostępne. Natomiast warto pamiętać o tym, że musimy zadbać o każdy pojedynczy szczegół w naszej aplikacji, każde pojedyncze pole tekstowe musimy ostylować i mieć pewność, że nie będzie korzystało z domyślnych styli, tylko będzie używać naszych własnych, zdefiniowanych dla aplikacji schematów kolorystycznych, ponieważ podczas publikacji aplikacji może się okazać, że testerzy znajdą fragment, który w jednym ustawieniu kolorystycznym, dajmy na to ciemnym, wyświetla się poprawnie, bo ustawiliśmy jasne czcionki, natomiast przy ustawieniu jasnym ta czcionka zanika, bo gdzieś tam tło przestawiło się na białe i wtedy napisy są nieczytelne. Natomiast tego typu zapis znajduje się w regulaminie, że wszystkie teksty dostępne w aplikacji muszą być czytelne dla użytkownika, niezależnie od tego, jaki układ kolorystyczny wybrał. Wiele osób zastanawia się również, dlaczego w ramach aplikacji i domyślnych szablonów dostarczanych dla Windows Phone znajdują się czcionki z różnymi literami, z różnymi wielkościami liter. Otóż w przypadku czcionek mamy dostępne kilka zasad. Możemy powiedzieć, że stosujemy tylko i wyłącznie wielkie litery w naszych aplikacjach, głównie dla tytułu aplikacji, po to, żeby go wyróżnić i odróżnić od pozostałej treści naszej aplikacji. Dodatkowo duże litery stosujemy oczywiście przy rozwinięciach czasu, czyli AM, PM w notacji 12-godzinnej. Jeżeli chodzi o tytuł strony, tak jak mamy w tym przypadku Resources, powinniśmy używać tylko i wyłącznie małych liter. Ma to na celu odróżnienie i wyszczególnienie, że tutaj akurat konkretnie znajduje się tytuł strony. Podobna sytuacja jest w przypadku nagłówków dla panoramy, dla pivota. Również powinniśmy w ten sposób uzupełniać listy różnego rodzaju przy pomocy małych liter, więc jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że tutaj username, name i last name są elementami pewnej listy, wówczas najlepszą praktyką byłoby wpisanie ich tylko i wyłącznie przy pomocy małych liter. Natomiast warto pamiętać o tym, żeby wszystkie wyświetlane teksty na naszych na stronach naszych aplikacji były spójne i dzięki temu użytkownik będzie dużo bardziej intuicyjnie mógł się po nich poruszać i będzie mógł interpretować dane wyświetlane na ekranie urządzenia. Oczywiście oprócz tylko dużych liter lub też tylko małych liter mamy możliwość stosowania zwykłej notacji, tak jak w języku stosowanym, ale najczęściej dopuszczane miejsca, czy też akceptowalne miejsca, żeby używać tego typu notacji, są to m.in. checkboxy, radiobatony, toggle switch, czyli takie przełączniki bitowe. Mamy dodatkowo możliwość lub też przyzwolenie na stosowanie tego typu notacji w notyfikacjach oraz w przypadku wyświetlania informacji o postępie ładowania się aplikacji czy też uruchamiania aplikacji. Kolejnym elementem, który warto wykorzystywać w naszych aplikacjach, są to przejścia pomiędzy poszczególnymi stronami. Aby uzyskać elegancki i estetyczny efekt przejścia pomiędzy tymi stronami, najwygodniej skorzystać z Silverlight Toolkit for Windows Phone, który jest dostępny na Kompleksie, a następnie w ramach naszej aplikacji umieścić widoczny tutaj fragment kodu. Pierwsze, co musimy oczywiście zrobić, jest to użycie referencji do wykorzystywanej biblioteki Microsoft Phone Controls Toolkit, a następnie w ramach naszej strony tworzymy odwołanie do Transition Service, w którym przedstawiamy kilka ważnych informacji na temat przejść pomiędzy stronami. Otóż do dyspozycji mamy dwa przejścia pomiędzy stronami, czyli przejście, w którym nawigujemy się do aktualnej strony, czyli Navigation in Transition, oraz mamy do dyspozycji animację, która będzie uruchamiana w momencie wyjścia ze strony, czyli za to jest odpowiedzialny Navigation Out Transition. W tym przypadku mamy również dwie możliwości. Mamy możliwość ustawienia kierunku backward i forward i dzięki tym elementom mamy do zastosowania szereg różnych animacji. Między innymi może to być animacja obracająca stronę, animacja przewracanej kartki, animacja przesuwająca, czyli taki slide oraz szereg innych animacji. Natomiast w moim przypadku zastosowałem animację taką domyślną dla Windows Phone 7, czyli będzie to przekręcenie strony, tak jakby to była książka. Istotną z punktu widzenia przejść i animujących pomiędzy stronami jest jeszcze podmiana w pliku app.zam.cs, podmiana typu, jakim będzie inicjowany root frame naszej aplikacji, i zamiast korzystać z Phone Application Frame, musimy skorzystać z Transition Frame, który jest dostarczony wraz z Silverlight Toolkit for Windows Phone. W tym momencie jesteśmy gotowi do uruchomienia tak przygotowanej strony. Po uruchomieniu naszej aplikacji pierwsze, co widzimy, to że dla nawigacji pomiędzy wcześniej przygotowanymi stronami występuje po prostu mignięcie i załadowanie się tejże strony. Natomiast jeżeli przejdziemy do przykładu związanego z animacjami, widzimy, że przy kliknięciu przynajmniej, że następuje tutaj pewna animacja związana z pokazywaniem się tej strony. I z racji na to, że na obu stronach, czyli Transition 1 i Transition 2, zdefiniowałem te animacje, widzimy, że W momencie przejścia z Transition 1 na Transition 2 następuje najpierw takie przesunięcie kartki, a strona Transition 2 definiuje sobie animację jako wsunięcie się tej strony i wracając na stronę Transition 1, jeżeli wykonamy odpowiednią nawigację, wówczas ta strona druga zostanie wysunięta poza ekran, natomiast Transition 1 przewinie się ponownie jak kartka. Możecie zadać oczywiście pytanie, dlaczego stosować tego typu animacje. Otóż tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby użytkownikowi przyjemniej korzystało się z naszej aplikacji, a wiadomo, że im ciekawszy jest interfejs użytkownika i między innymi chodzi tutaj również o te animacje, tym chętniej użytkownik będzie korzystał z naszej aplikacji, co jednocześnie może się przenieść na jej bezpośredni sukces, czy też sprzedażowy, czy też sukces pochodzący z ilości odsłon reklam dostępnych w naszej aplikacji. Jeżeli mówimy już na temat nawigacji w Windows Phone 7, warto wspomnieć, że nawigacja ta bazuje na stosie elementów, dokładnie tak samo jak ma to miejsce w przypadku przeglądarki i możemy nawigować sobie pomiędzy aktualną stroną do dowolnego innego miejsca. Natomiast w takim przypadku użytkownik przy pomocy przycisku wstecz będzie mógł przejść z powrotem przez całą naszą ścieżkę nawigacyjną. Istotne jest to, żebyśmy dbali o głębokość możliwych do uzyskania w ten sposób ścieżek i najbardziej zalecaną maksymalną głębokością nawigacji jest to 5. Dlaczego taka akurat liczba? Ponieważ jeżeli przekroczymy tą barierę, wówczas nawigacja od strony pewnej końcowej z ustawieniami czy już szczegółowymi informacjami dotyczącymi pewnego kontekstu danych jest trudno osiągalna z poziomu głównej strony aplikacji, więc musimy wykonać więcej niż 5 kroków, żeby do niej dojść. Natomiast z drugiej strony, jeżeli chcemy wyjść już z tej strony z konkretnymi detalami, wówczas musimy ponownie kilkanaście razy przeklikać się wstecz, co znacznie utrudnia korzystanie z aplikacji przez użytkownika końcowego. Także warto mieć cały czas w pamięci to, że użytkownik będzie nawigował się po tej aplikacji i będzie miał możliwość wciśnięcia przycisku wstecz, więc powinniśmy dbać o to, aby wielkość stosu nawigacyjnego nie wzrastała niepotrzebnie i nie powodowała komplikacji w nawigowaniu po naszej aplikacji. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą pierwszą część związaną z Metro UI. W następnej części poruszę kolejne istotne z punktu widzenia tych wymagań elementy. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod adresem kontakt@maciejgrabek.com oraz zachęcam do odwiedzania mojego bloga pod adresem maciejgrabek.com. Na koniec zapraszam oczywiście do obejrzenia kolejnych odcinków z naszego cyklu.